Od kiedy podbijał Aleksander Wielki, ludzkości towarzyszyła myśl płowa. A co gdyby tak podpłynąć do wroga pod wodą? I od jego czasów kombinowano na wszelkie sposoby z podwodną marynistyką. Według wszelkiego prawdopodobieństwa pierwszym człowiekiem, któremu udało się skonstruować coś, co przepłynęło bez szwanku pod wodą, był niejaki Korneliusz Drebel, którego jednostka udanie popłynęła pod wodą w 1623 roku. 12 wioślarzom udało się ujść z życiem i przepłynąć wzdłuż Tamizy w Londynie. Holender zyskał w oczach króla Anglii, Jakuba I, po tym jak jego jednostka przepłynęła Tamizę przy zanurzeniu na poziomie 5 metrów. Ale do dzisiejszych czasów nie przetrwały plany budowy i nie wiadomo, na jakiej zasadzie jednostka działała. Ponad 40 lat wcześniej, w 1580 roku, nie pojawia się pierwsza praca naukowa na temat okrętów podwodnych, ale za to Anglik William Bourne publikuje pierwszy opis takiego okrętu. I co najważniejsze, według jego opisu budowane są późniejsze konstrukcje z XVIII i XIX wieku. W czasach Williama Bourne'a tworzy swoje projekty również Leonardo da Vinci. Z co bardziej ciekawych jednostek warto przytoczyć łódź z Rotterdamu. Nieco ponad 30 lat później Francuz Desson w 1654 roku powstaje pierwszy projekt nietypowego obiektu, pierwszego w swoim rodzaju podwodnego okrętu wojennego. Przechodzi do historii jako łódź z Rotterdamu. Liczy ponad 20 metrów długości, ale co najważniejsze ma jeden główny cel – atakowanie floty brytyjskiej poprzez przebijanie kadłubów jednostek wroga. Ponad 120 lat później, w drugiej połowie XVIII wieku, budowana jest wreszcie jednostka, którą można zaliczyć do grona współczesnych okrętów podwodnych. Kiedy się ma nieco ponad 30 lat i głosi niestworzone historie, świat raczej na takiego człowieka patrzy z politowaniem. I z takim politowaniem przyglądano się niejakiemu panu Davidowi Bushnell, 35-letniemu studentowi z Yale University w USA. W czasie studiów zafascynował się podróżowaniem pod wodą. Kiedy opowiadał o tym, że zamierza zbudować okręt podwodny, wszyscy wokoło pukali się w czoło. Ale w 1775 roku, kiedy wybucha amerykańska wojna o niepodległość, David Bushnell dopina swego i konstruuje swój jednoosobowy okręt podwodny. Jednostka pieszczotliwie określana jest mianem żółwia. Faktycznie, była przeznaczona dla jednej osoby, gdzie okrętem sterowano i napędzano jedynie ręcznie, a na działania bojowe miało się jedynie pół godziny, bo na tyle wystarczało powietrza w środku operatorowi do oddychania. Jako uzbrojenie służyła beczka z prochem. Taktyka działania jednostki była dość prosta. Żółwiem podpływano pod wrogą jednostkę. Wywiercano w nim dziurę przy pomocy świdra. Dziurę wypełniano beczką z prochem. Krzest bojowy żółwia nie był najlepszy. Po podpłynięciu pod wrogą jednostkę nie udało się świdrem wywiercić dziury. Blacha była za gruba. Żółw przechodzi do historii jako pierwszy okręt podwodny, który został użyty do działań wojennych. 1800 rok. Ostatni rok XVIII wieku przynosi dzieło stworzone przez pewnego Amerykanina. Robert Fulton zbudował we Francji za własne pieniądze swoją konstrukcję okrętu podwodnego, której to jednostce potem nadał nazwę Nautilius. Niektórzy zapewne kojarzą Nautiliusa z dzieła Juliusza Verna 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. To właśnie jednostka Fultona była natchnieniem Verna. W każdym razie konstruktor Robert Fulton nie był szczęśliwym człowiekiem. Udało mu się zwodować jednostkę podczas prób morskich, zanurzyć się na głębokość około 7,5 metra przez ponad godzinę, ale na nikim ta sztuka nie zrobiła wrażenia. Nadzieją napawał Fultona sam Napoleon Bonaparte, który nakazał mu wybudowanie kolejnej jednostki, którą również zwodował. Ale końcem końców, kiedy Napoleon obejrzał jego ukończone dzieło, dowiedział się, że jednostka może tkwić w zanurzeniu ponad 4 godziny dzięki zbiornikom ze sprężonym powietrzem, Napoleon podsumował Nautiliusa, że działania okrętów podwodnych są niehonorowe i on tego nie popiera. Dla nas najciekawszą informacją jest ta, że Robert Fulton najprawdopodobniej skorzystał, a raczej bazował się na projekcie polskiego lekarza, niejakiego Jakuba Hoffmana, który chciał stworzyć taki okręt podwodny w szczytnym celu. Chciał bowiem przy pomocy okrętu podwodnego uwolnić przebywającego w rosyjskim więzieniu nie byle kogo, bo samego Tadeusza Kościuszko. Kamieniem milowym w konstrukcjach okrętów podwodnych był Brandtaucher, autorstwa Niemca Wilhelma Bauera. Bezskutecznie promował swoje dzieło w rozlicznych krajach, ale nie było zbytnio chętnych. Inżynier wynalazca oparł swoje dzieło na tak zwanych branderach, czyli specjalnie wypełnionych materiałami wybuchowymi podpalanych jednostkach, które puszczano z wiatrem po to, aby podpalić okręty nieprzyjaciela. Jego Brandtaucher miał ponad 8 metrów długości, 2 metry szerokości, z możliwością zanurzenia na 2,5 metra. Jednostka, ważąca ponad 30 ton, był pierwszym niemieckim dwuosobowym pojazdem zanurzalnym i brał udział w pierwszej wojnie o Schleswig, gdzie udało się jednostce odepchnąć wrogie jednostki duńskie, osłabiając nałożoną przez nich blokadę Kilonii. W drugiej połowie XIX wieku dzieje się w temacie okrętów podwodnych więcej. Pewien amerykański szewc, Lodner Phillips, stworzył 2 okręty podwodne, ale amerykańska marynarka wojenna nie była zainteresowana. Może trochę im przeszkadzało, że projektował szewc, ale jego propozycja spotkała się z odpowiedzią odmowną. Marynarka stwierdziła, że łodzie używane przez US Navy nie pływają pod wodą. Bratobójcza wojna amerykańska między północą a południem zaowocowała wybudowaniem okrętu, któremu nadano imię Dawida. Konfederaci postanowili napędzać jednostkę maszyną parową, zmuszając ich tym samym do wystawiania komina i otwartego włazu ponad poziom wody. Pierwsze prototypy zalewały wciąż woda. Mimo problemów technicznych jednostce udało się poważnie uszkodzić okręt liniowy Ironside. Kiedy zdołano uporać się z naprzykrzającą się wodą, jednostka już znana pod nazwą Hanley zatopiła korwetę Housatonic nieopodal Charleston. Niestety sama jednostka również poszła na dno. Pojawia się znane w świecie okrętów podwodnych nazwisko Johna Philipa Hollanda, który jest uznawany za jednego z najwybitniejszych ojców podróży podwodnych. Powstaje monumentalne dzieło Holland 6. Zwodowana w 1897 roku. Ma stery głębokości, silnik benzynowy oraz akumulatorowo zasilany silnik elektryczny. Amerykańska marynarka kupiła okręt w 1900 roku i jednostka trafiła na służbę jako USS Holland. Wojskowych mocno przekonały 2 działa dynamitowe oraz wyrzutnia torped. Holland 4 doczekał się aż 24 egzemplarzy i trafił na służbę między innymi do USA, Wielkiej Brytanii, Japonii czy Holandii. Wątek Polski się pojawia, kiedy pośród gąszczu różnych konstruktorów pojawia się Stefan Drzewiecki, który miał to nieszczęście, że służył carowi rosyjskiemu i stworzył małą jednostkę napędzaną prądem elektrycznym w 1888 roku. Między innymi brał udział w opracowaniu projektu niezatapialnego okrętu podwodnego o napędzie parowym i wyporności 120 ton. Jego niezatapialne dzieło doczekało się pierwszej nagrody na konkursie międzynarodowym w Paryżu w 1898 roku. W 1899 roku za to tworzy się całkiem spora flotylla okrętów podwodnych we Francji. Francuzi zatem przechodzą do historii jako ci, którzy jako pierwsi stworzyli całą flotę podwodną. Wcześniej wspomniany John Holland miał konkurencję dość czujną. Simon Lake tworzył pierwszy swój eksperymentalny okręt Argonaut 1, który okazał się być strzałem w dziesiątkę. A warto dodać, że zbudował ją prywatnie. Okręt był wyposażony w silnik benzynowy i napędzany był również energią elektryczną, a także występowała nowość – koła, które pozwalały na to, by okręt jechał po dnie morskim. Istniała także możliwość opuszczenia okrętu pod wodą przez nurków w celu przecinania podmorskich kabli czy niszczenia min. Jego Argonaut to pierwsza w historii jednostka podwodna operująca na otwartym morzu. Największym jego wkładem było opracowanie praktycznie działających sterów głębokości, które umożliwiały skuteczne zanurzanie, utrzymywanie głębokości oraz wynurzanie. Na początku XX wieku powstaje brytyjski okręt HMS D1. Holland pokładał dużą ufność w sterach głębinowych i marginesie wyporności. Zbudowana przez Brytyjczyków jednostka zwiastowała rewolucję. Zastosowanie zewnętrznych zbiorników balastowych otworzyło to drogę projektom okrętów zdolnych do żeglugi oceanicznej. Tak naprawdę pierwszym konfliktem w którym na dużą skalę użyto okrętów podwodnych. Była pierwsza wojna światowa. Podczas działań zbrojnych najbardziej aktywnie z tego rodzaju uzbrojenia korzystali Niemcy. Ich okręty, U-boty, miały za zadanie odcięcie Wielkiej Brytanii od dostaw żywności i broni. Była to tak zwana wojna na wyczerpanie. U-boty spisywały się świetnie. Jednak niepowodzenia na wszystkich frontach sprawiły, że Niemcy przegrały wojnę, a cała ich flota została zatopiona. Wielka wojna stała się pierwszym prawdziwym poligonem doświadczalnym okrętów podwodnych, szybko udowadniając, jak wielką rolę może odegrać ta nowa broń, nawet w skali globalnego konfliktu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.